I mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Profesor Kazimierz Dadak jest przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, kłaniam się państwu.
Jak pan odebrał przyjęcie przez kongres ustawy 447?
Więc niewątpliwie jest to sytuacja, która wymaga dość szybkiej i stanowczej reakcji ze strony polskiej, ponieważ jest to bardzo poważne zagrożenie naszych interesów narodowych, w szczególności interesów finansowych. Ta ustawa nawołuje polskie władze do niezwłocznego uregulowania, w mniemaniu, prawda, senatorów, bo to zostało zatwierdzone i przez Senat, i przez Izbę Reprezentantów, i kongresmenów, prawda, posłów, rzekomo nieuregulowanych spraw tyczących się kompensacji za zagrabione mienie przez nazistów, które później zostało skonfiskowane przez komunistów. Władza ustawodawcza amerykańska domaga się niezwłocznego uregulowania tej sprawy. Rzecz ma swoje korzenie w tak zwanej deklaracji terezińskiej z 2009 roku, w której właśnie nawoływano władze różnych krajów, bo także i ustawa 447 nie dotyczy tylko Polski, nie wymieniona jest Polska z imienia i nazwiska, tylko jest, dotyczy to szereg krajów, oczywiście europejskich. Więc, co jest szczególnie interesujące, ma być uregulowana sprawa tak zwanego mienia bezdziedzicznego, czyli osób, które nie pozostawiły żadnych spadkobierców. Jest to propozycja o tyle ciekawa, że to właśnie mienie bezdziedziczne na ogół, także w wielu stanach USA, z tego co się orientuję, przychodzi na własność państwa, więc tutaj także i sama regulacja prawna amerykańska nie daje żadnych podstaw do tego, żeby komukolwiek zwracać mienie bezdziedziczne. Natomiast ustawa 447 domaga się między innymi, żeby to mienie bezdziedziczne zostało przeznaczone dla ofiar Holokaustu, które jeszcze żyją, jest ich niewiele, ale pewnie jeszcze trochę tam ich żyje, oraz na rzecz upamiętnienia zagłady, edukacji o zagładzie, o Shoah i rzecz bardzo szczególna, inne cele. To jest, prawda, określenie bardzo ogólne i te inne cele może oznaczać wszystko. I w związku z powyższym zakres tych roszczeń, jakie może sobie tutaj przedstawiać państwo Izrael i organizacje proizraelskie, może być wręcz nieograniczony. Po prostu cała kwota, którą oni sobie wyliczą, że została przejęta przez nazistów, a potem przez komunistów na rzecz Polski, że ma zostać zwrócona dokładnie w takim wymiarze, w jakim ona była, jest oceniana, że miała wartość.
Powiedział pan profesor o szybkiej reakcji władz polskich, ale jaka to powinna być reakcja?
No, po pierwsze, jest to w moim pojęciu sytuacja kryzysowa i w związku z powyższym powinny władze polskie, rząd w porozumieniu z prezydentem, z kancelarią prezydenta, powołać niezwłocznie sztab kryzysowy, w którym znaleźliby się przedstawiciele także na przykład strony amerykańskiej. Oczywiście nie chodzi o stronę rządową, tylko o różnego rodzaju ekspertów, którzy by doradzali polskim władzom, jak postępować w tej sytuacji, ponieważ, jak mówię, może tu wchodzić w grę, prawda, kilkadziesiąt miliardów dolarów. A jeżeli nawet nie taka kwota, no to przynajmniej możliwość wywierania nieustannego nacisku na władze polskie w sprawach politycznych, jak na przykład domaganie się, żeby Polska z śladami USA przeniosła swoją ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy, co oczywiście by nas niezwłocznie skłóciło z większością świata muzułmańskiego i nasze stosunki z tymi państwami bardzo by uległy pogorszeniu. Natomiast inne sprawy, które niezwłocznie należałoby podjąć, inne akcje, to na przykład zaangażowanie znakomitych prawników, chodzi o kancelarie międzynarodowe, które się specjalizują w kwestiach międzynarodowych, szczególnie w kwestiach odszkodowań za zbrodnie hitlerowskie, ponieważ przecież państwo niemieckie zapłaciło ogromne kwoty państwu izraelskiemu za właśnie te zbrodnie, które Niemcy popełnili na Żydach. I należałoby wyjaśnić, do jakiego stopnia w ogóle roszczenia, które sobie w tej chwili lobby proizraelskie i państwo Izrael kieruje pod adresem Polski, są uzasadnione. Także należałoby zrobić to, co już dawno powinno było być zrobione, czyli przystąpienie do jakiegoś budowy polskiego, pozytywnego wizerunku w Stanach Zjednoczonych. Polski jako pierwszej ofiary nazizmu. Polski, która mimo ogromnych, prawda, strat i groźby śmierci, Polacy przecież udzielali pomocy Żydom, chronili ich. Szacuje się, że kilkadziesiąt, jeżeli nie 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy Żydów dzięki Polsce, pomocy Polaków przeżyło, prawda, zagładę, więc należałoby to podkreślać. I tutaj nie potrzeba jakichś gigantycznych kwot, ponieważ potrzebna jest jakaś grupa historyków, którzy by się zajęli tymi sprawami i w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim zaczęli publikować jakieś, prawda, studia na ten temat. To są sprawy dość proste, jak mówię, nikt się tym nie zajmuje. A powinniśmy już to czynić od dawna. No, kolejnym takim krokiem, który należałoby niezwłocznie podjąć, no to jest zaangażowanie jakiejś poważnej firmy lobbingowej w Waszyngtonie, która by się zajęła sprawami polskimi, prawda, w kongresie, w administracji Stanów Zjednoczonych, żeby jakoś ten nasz wizerunek został poprawiony.
Poza tym, chyba temu ma służyć polsko-amerykańska izba handlowa, która niedawno została powołana przez premiera Mateusza Morawieckiego. A panie profesorze, obserwował pan pewno media amerykańskie. Czy one tej ustawie 447 poświęciły jakiś czas? Czy to była ustawa komentowana przez amerykańskie media?
No, ustawa była komentowana. Nie jest to jakaś rzecz, która by tutaj ekscytowała przeciętnego obywatela, ale chciałbym podkreślić, że to, co w tej chwili się dzieje, to jest sprawą drugorzędną. Pierwszym takim zjawiskiem, które pozwoli nam na ocenę tego, jakie skutki ma ta ustawa, będzie sprawozdanie Departamentu Stanu właśnie tyczące się tego, jak Polska i inne kraje wcielają w życie tę deklarację tereźnińską. I to ta ustawa wymaga, żeby Departament Stanu, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych amerykańskie, po to pierwsze takie sprawozdanie wydało nie później niż półtora roku, więc przez najbliższe półtora roku podejrzewam, że będzie spokój, sprawa ucichnie, nikt się w Polsce tym nie będzie zajmować. Natomiast lobby proizraelskie, państwo Izrael na pewno będą czynić starania, żeby to pierwsze sprawozdanie wypadło jak najbardziej po ich myśli. Podejrzewam, że to pierwsze sprawozdanie nie będzie jakieś szczególnie krytyczne. Natomiast w ogóle cała sprawa, trzeba się temu przypatrzyć, no to jest znakomity przykład tego, jak należy prowadzić politykę międzynarodową, ponieważ sprawa się zaczęła w 2009 roku, prawda, od tej deklaracji tereźnińskiej. Przez szereg lat sprawa była, prawda, no nikt się nią specjalnie nie zajmował, była cisza i wydawało się, że nie ma tutaj żadnych potencjalnych zagrożeń. Tymczasem jest. I tak samo będzie z tą ustawą 447. Na początku pewnie nie będzie większych jakichś tutaj poważniejszych skutków, ale na dłuższą metę tu będzie na pewno potworny nacisk ze strony amerykańskiej, ze strony Izraela. Trzeba pamiętać, że prezydent Trump jest chyba najbardziej proizraelskim prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. I tutaj będą podstawy do tego, żeby przeprowadzić zmasowany atak na Polskę, na interesy polskie i wywierać nacisk na Polskę, właśnie przede wszystkim jeżeli chodzi o roszczenia finansowe, ale także i o różne koncesje polityczne. Także to jest sprawa, która będzie rozłożona na długie lata. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. I jak mówię, podjęcie tych kroków, o których wspomniałem przed chwilą, pomoże nam jakoś złagodzić albo wręcz unieszkodliwić te potencjalne szkodliwe skutki tej ustawy.
Panie profesorze, Tomasz Wybranowski, który jest w studio, dziennikarz, żyjący na co dzień w Dublinie, ma do pana pytanie.
porządkowanie pewnych tematów. Witam serdecznie, panie profesorze. Pierwsza rzecz, bo musimy tutaj wplątać działania Polskiej Fundacji Narodowej w kontekście dwóch tylko rzeczy, o których na przykład my, dziennikarze w Irlandii czy Wielkiej Brytanii, poddajemy pod rozwagę na przykład dziennikarzom brytyjskim czy irlandzkim, czyli że większość Żydów po 1939 roku zagłada atak Niemców, atak Rosji Sowieckiej. Coraz więcej mówi się na temat tych wszystkich Żydów, obywateli polskich, którzy zginęli na wschodzie i tego tematu w ogóle się nie porusza. I druga kwestia, czy ktokolwiek komentuje, podnosi fakt, jak wyglądała Polska, jak wyglądały te wszystkie kwestie związane bezpośrednio z tą masą spadkową po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Czy ktoś w ogóle pomyślał w jakikolwiek sposób o tym, żeby jeżeli takowe roszczenia będą przeprowadzone, czy to ktokolwiek pomyśli o tym, aby chociażby państwu polskiemu płacić za odbudowę tych domów, kamienic i tego typu historii, bo gdzieś to umyka i jeżeli zada się pytanie na przykład, że byli to, czy to byli polscy Żydzi, czy to byli Żydzi z Izraela, bo przecież państwo Izrael 1948 rok, pewne dyskusje, pewne rozmowy nabierają innego sensu i znaczenia.
Więc o tych sprawach tutaj w ogóle się nie mówi. Ustawa i dyskusja wokół tej ustawy tych spraw nie porusza. Jak wspomniałem, jest to wynikiem braku pozytywnego wizerunku, jaki Polska mogłaby mieć, a nie ma niestety w Stanach Zjednoczonych. Właśnie wizerunku, który przedstawia nas zgodnie z prawdą. Oczywiście nie chodzi tu o żadne przekłamywanie historii. Jako ofiary nazizmu. Natomiast różne deklaracje polityków amerykańskich, jak ostatnie listy kongresmenów Hohensteiera i wcześniej senatorów Cardina i innych, zupełnie pomijają tą sprawę. Wręcz mówią, że Polska stara się wybielać swoją przeszłość, niezbyt chwalebną w ich mniemaniu. I tutaj te kwestie, o których pan wspominał, w ogóle nie są nadmieniane. Prasa jednoznacznie głosi w zasadzie zgodnie z tezą lobby proizraelskiego, że Polska jest tutaj winna, ponosi winę za zagrabienie tego mienia i o jakichkolwiek zasługach Polski i Polaków w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej tu praktycznie się nie mówi. Jak mówię, jest to skutkiem braku jakiegokolwiek działania ze strony Polski, które to nie jest to ten brak, prawda, tylko obecnych władz, ale przez cały okres transformacji nie było żadnej jakiejś skoordynowanej działalności w tym zakresie i tutaj mamy ogromne straty, które należy niezwłocznie odrobić i niestety obawiam się, że jakieś kroki nie będą podjęte w tym kierunku, ponieważ cała retoryka władz polskich po pierwsze w tej chwili jest taka, że ta ustawa 447 niczym nam nie zagraża, co jak wspomniałem, więc w tej chwili na bieżąco zaiste niczym nam nie grozi, nie będzie jakichś poważniejszych kroków podjętych w stosunku do Polski, ale na dłuższą metę to są ogromne zagrożenia. Natomiast z drugiej strony prawda, taka narracja, że my jesteśmy państwem suwerennym, co oczywiście jest zgodne z prawdą i w związku z powyższym będziemy, prawda, postępować tak, jak nam się podoba, więc owszem, jesteśmy państwem suwerennym, ale nawet Stany Zjednoczone nie są w pełni państwem suwerennym, nie mogą podejmować kroków, które chciałyby podejmować w obronie swojego interesu narodowego. Na przykład muszą tolerować Chiny, nawet Koreę Północną, prawda, która prowadzi działania mające na celu podważenie supremacji amerykańskiej. Więc nie ma tutaj państwa żadnego na świecie, które byłoby całkowicie suwerenne i mogło działać tak, jak mu się podoba. Natomiast polskie władze obecne niestety takie mają nastawienie, jakby tak było w stosunku do Polski.
Panie profesorze, na zakończenie naszej rozmowy pytanie dotyczące Donalda Trumpa. Co słychać w Białym Domu?
No, ogólnie w Stanach Zjednoczonych to jest duże zamieszanie związane z tym śledztwem tyczącym się rzekomych powiązań pomiędzy kampanią wyborczą Donalda Trumpa a Rosją. Tutaj jest no, nieustanne kroki podejmowane przez pana Millera, który jest tym tak zwanym niezależnym prokuratorem. I ostatnio miały miejsce takie kroki, jak na przykład rewizja w kancelarii i mieszkaniach prywatnych jego osobistego prawnika, pana Michaela Cohena, co jest wydarzeniem w zasadzie bez precedensu, ponieważ tutaj w Stanach Zjednoczonych są chronione prawda, kontakty pomiędzy prawnikiem a klientem i jest praktycznie niespotkane, były niesłychanie rzadkie przypadki, żeby władze sądownicze podejmowały tego typu kroki, jak właśnie rewizje szczegółowe, przejęcie komputerów, wszystkich dokumentów i badanie, na ile te źródła podają jakieś kompromitujące Trumpa informacje. Z tego, co w tej chwili wiadomo, to jak do tej pory nie znaleziono tam żadnych dokumentów tyczących się rzekomego, prawda, współdziałania kampanii wyborczej Trumpa z Rosją. Natomiast znaleziono dokumenty, które kompromitują samego prawnika. On prowadził też rozległą działalność biznesową i się dokonywał tam niezbyt legalnych transakcji. W związku z powyższym będzie możliwość wywierania nacisku na niego, żeby on zaczął mówić o sprawach, które nie są nigdzie zanotowane w dokumentach, natomiast o których był świadkiem i to jest, prawda, ogromna możliwość wywierania nacisku na niego, żeby on dał temu, prawda, prokuratorowi Millerowi jakieś haki na Trumpa, więc to jest taki ostatni krok.
Który a, tutaj, giełda, no, a giełda i Wall Street jak na to wszystko reaguje?
No giełda w tej chwili bardziej się ekscytuje tym, że stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych rośnie. Stopa przychodu z obligacji amerykańskich przekroczyła 3% i w związku z powyższym staje się bardziej atrakcyjne inwestowanie w obligacje niż w akcje. W związku z powyższym ceny akcji ostatnio spadły. Jeżeli ta stopa procentowa będzie szybko szła w górę, to tym samym i atrakcyjność inwestowania w akcje będzie maleć.
A to będzie też miało konsekwencje dla całego świata, ale to już zupełnie inna rozmowa. Panie profesorze, gdzie pan jest?
Jestem w Virginii, jak zwykle.
Pogoda?
A dzisiaj była bardzo ładna, ciepło, słońce. Od przyszłego tygodnia mają się zacząć upały.
I co pan widzi przez okno?
A w tej chwili to jest całkowicie ciemno.
A gdyby było jasno?
A gdyby było jasno, to bym widział drzewa i czasami nawet sarny, świstaki, proszę pana, na mojej parceli z tyłu, prawda, w ogródku.
To proszę pozdrowić świstaka od ekipy Poranka Wnet. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i dobrych snów życzymy panu profesorowi.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Profesor Kazimierz Dadak był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:29. Radio Poranku. Radio Poranku. O Malo. Radio Poranku. Radio Wnet. A my szybko ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Europy. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
Porządkujące pytanie, jest pan w Polsce, w Strasburgu, w Brukseli, czy jeszcze...
Nie, no już na szczęście w Polsce.
Bo szczęściem jest opuścić Strasburg i Brukselę i przyjechać na rodzinne łono?
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak.
Bo tam kłopotów w Europie jest dużo. Trwa debata na temat budżetu europejskiego. Wygląda na to, że ten budżet będzie skromniejszy. Polska dostanie mniej środków, a do tego Komisja Europejska chce, żeby te środki były uzależnione od tego, czy jesteśmy grzeczni, ale oceniającym grzeczność każdego kraju będzie komisarz europejski. Czy w skrócie syntetycznym opowiedziałem prawdziwą historię?
No tak, takie są zamierzenia, przy czym panie redaktorze, no trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że tak naprawdę po publikacji budżetu, liczb, które są z nim związane, 2 maja rozpocznie się dopiero debata budżetowa i oczywiście optymistycznie komisja chce, żeby ona zakończyła się jeszcze podczas tej kadencji parlamentu, czyli do maja następnego roku, ale być może będzie tak, że nie będzie to możliwe i budżet przyjmie dopiero następny parlament, bo wiele rzeczy rzeczywiście jest skomplikowanych. No przede wszystkim nie ma decyzji, czy zasypujemy dziurę po Brytyjczykach, czy też te środki będą mniejsze i z tego tytułu będą w budżecie cięcia. Najprawdopodobniej komisja przedstawi budżet mniejszy, choć kilkanaście krajów zadeklarowało, w tym główni dostarczyciele składki, czyli Niemcy, zadeklarowali, że są gotowi zapłacić większe pieniądze. Po drugie, no, najprawdopodobniej dostaniemy mniej środków także dlatego, że przypominam, że kiedy negocjowaliśmy obecną perspektywę finansową, to 2014-2020, no to te negocjacje rozpoczęły się w roku 2009. Wtedy byliśmy zaledwie parę lat w Unii, no i byliśmy mniej zamożni niż obecnie. Ta zamożność jest mierzona oczywiście statystycznie i to jest taki wskaźnik, który nazywa się produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca, ale mierzony siłą nabywczą waluty danego kraju członkowskiego. Wtedy ta nasza zamożność wynosiła 50 parę punktów procent średniej unijnej, a teraz najprawdopodobniej, bo dane będą pochodziły z roku 2017, około 70% średniej unijnej. No i choćby z tych dwóch powodów, mniejszego budżetu i tej zamożności tak ustalanej, te środki dla Polski będą mniejsze, ale o ile mniejsze, tego nie wiemy. No i pozostaje kwestia właśnie tego tak zwanej warunkowości. Komisja upiera się, żeby tę warunkowość wpisać, przy czym nie do samego projektu budżetu, a do przepisów, które będą temu budżetowi towarzyszyły, czyli przepisów regulujących wydatkowanie.
I przełóżmy to na język dnia dzisiejszego. Gdyby taki przepis obowiązywał, to Komisja Europejska już dawno ukarałaby Polskę za to, że reformuje wymiar sprawiedliwości.
No taka by była możliwość, bo nie bardzo wiadomo, jaka ta definicja praworządności będzie. No właśnie, czy będzie ona oparta o jakieś obiektywne kryteria, wskaźniki, czy też to będzie, widzimisię, urzędników komisji. I panie redaktorze, no budżet wieloletni przyjmuje się jednogłośnie. Więc jeżeli tym liczbom, które zostaną zaprezentowane w maju, będą towarzyszyły tego rodzaju pomysły, to rozumiem, że nie tylko polski rząd, ale także rządy kilku innych krajów się zwyczajnie na to nie zgodzą. Oczywiście Komisja Europejska ma parę pomysłów, żeby ewentualnie tą jednomyślność obejść, ale spokojnie podchodźmy do tego, zobaczymy. Co więcej, no, panie redaktorze, rzeczywiście u nas w kraju przyjęło się, że no właśnie otrzymujemy z Brukseli pieniądze, no i w związku z tym ci, którzy je dają, mogą w dowolny sposób opisywać sposób ich wydatkowania. No, na te pieniądze, które kiedyś tam będziemy otrzymywali z Brukseli, składamy się wszyscy, także my. Ja tylko przypomnę, że w tej perspektywie finansowej, która trwa do roku 2020, ta nasza składka na pewno przekroczy 30 miliardów euro, a być może nawet sięgnie 35 miliardów euro. W następnej perspektywie ta składka będzie jeszcze większa. Więc to nie jest tak, że ten ruch środków jest tylko w jedną stronę. najpierw my musimy zapłacić, żeby później Komisja Europejska, biorąc tę składkę ze wszystkich krajów członkowskich, rozdzieliła ją pomiędzy wszystkie kraje członkowskie. Więc właśnie w tej debacie, która się już zaczęła na temat przyszłego budżetu, martwi mnie ta jednostronność właśnie w dużej części mediów w Polsce, które cały czas właśnie mówią o tym...
No bo to jest dobry powód, żeby pokazać, jak źle rządzi Prawo i Sprawiedliwość, dobre tytuły, budżet
będzie...
Ale to
już, panie redaktorze, nie chodzi o to, kto rządzi, tylko właśnie ta jednostronność, że komisja dysponuje jakimiś wielkimi pieniędzmi i ich wydatkowanie będzie uzależniała od jakichś pomysłów, które sama przyjmie. Komisja nie ma żadnych pieniędzy, jeżeli kraje członkowskie ich nie wpłacą.
Ale komisarze pieniądze mają.
Komisarze pieniądze mają w postaci swoich comiesięcznych dosyć wysokich wynagrodzeń, ale więc podchodźmy naprawdę do tego spokojnie. To wszystkie kraje członkowskie muszą się złożyć na to, żeby później komisja miała co dzielić, więc te kraje członkowskie będą miały ogromny wpływ na kształt tego budżetu i ponieważ coraz więcej krajów widzi, że komisja ma coraz mniej dobrych pomysłów na to, jak rozwijać Europę, żeby uciekała do przodu, więc ten krytycyzm w poszczególnych krajach członkowskich narasta, więc podchodźmy do tego spokojnie, jesteśmy ważnym krajem, ważnym dostarczycielem środków budżetowych. W związku z tym choćby w kraju się szanujmy.
To do tego podejdźmy spokojnie. Te negocjacje będą trwały. Dużo będzie informacji się z tych negocjacji na pewno pojawiało. Z większym niepokojem przyglądamy się życiu pszczół europejskich, które masowo giną. Jedną z przyczyn są nawożenie, pestycydy. Ponoć Komisja Europejska ma się zająć zakazem stosowania pestycydów w ogóle w Europie. Czy to jest prawda? Ma się tym zająć, czy nie?
Nie, no rzeczywiście to jest problem, zwłaszcza, że rolnictwo, jego efekty w dużej mierze rzeczywiście uzależnione są od pszczół, jeżeli tych owadów zabraknie. No to za jakiś czas zniknie z powierzchni ziemi i człowiek, więc jest to problem. I nie ulega wątpliwości, że coraz częściej mówi się o tym, że rzeczywiście znikanie dużych ilości pszczół przede wszystkim jest związane ze stosowaniem środków chemicznych w rolnictwie. No ale panie redaktorze, powiedzmy też otwarcie, że te środki chemiczne produkują tak wielkie koncerny, które trzęsą całym światem, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek był w stanie się im sprzeciwić, więc być może zostaną przeprowadzone pewne ograniczenia w stosowaniu tych środków, ale o ich wyeliminowaniu to raczej trudno jest chyba marzyć.
Czyli pszczół nie uratujemy i nie uratujemy
cywilizacji. Nie, no miejmy nadzieję, że jednak poważnie ograniczymy szybkość ich odchodzenia, bo rzeczywiście gdyby nie udało się ich uratować, to nie uratujemy się i sami, więc... Więc to musimy brać pod uwagę.
To na zakończenie naszej rozmowy ustawa 447 przegłosowana przez Kongres Amerykański. Jak pan ją interpretuje i co pan o niej sądzi?
No jest to oczywiście powód do niepokoju, bo nie ulega wątpliwości, że wprawdzie Polski tam z imienia i nazwiska się nie wymienia, no ale w dużej mierze jest ona zaadresowana do naszego kraju, bo większość krajów europejskich jakieś rozliczenia ze środowiskiem żydowskim przeprowadziła. My ich z różnych powodów nie przeprowadziliśmy. Natomiast ja mam nadzieję, że jednak nie będzie ona forsowana jakoś brutalnie przez administrację amerykańską, ponieważ już do tej pory Kongres miał uprawnienia polegające na tym, żeby obserwować, jak to rozliczanie z tym środowiskiem następuje. Nie było to sformalizowane w postaci przepisów ustawowych. Teraz ta ustawa jest i ona oczywiście może być narzędziem nacisku środowisk żydowskich i w konsekwencji także administracji amerykańskiej na poszczególne kraje w Europie, ale no w końcu jest tak, że to my uchwalamy swoje prawo sami, to my decydujemy o tym, jakie ono ma kształt i nawet taka potęga jak Stany Zjednoczone nie będą nam uchwalać ustaw.
Oby tak było. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Zbigniew Kuźmiuk był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:40. Panie doktorze, wszystkiego dobrego, miłego dnia.
Pozdrawiam bardzo serdecznie pana redaktora i słuchaczy Radia Wnet.
A w studiu Tomasz Wybranowski. Będziemy słuchać jakiejś piosenki.
No myślę, że tak. 7:40, Poranek Wnet Krzysztofa Skowrońskiego, 27 dzień kwietnia. Znakomicie się czuję.
Bo ty przyjechałeś do Polski wczoraj? Przedwczoraj?
Przedwczoraj.
No i jak przyjęła cię ojczyzna?
Ojczyzna? Dziwnie. Ale to może innym razem.
Nie będziesz się zwierzał teraz.
Nie będę się teraz zwierzał. Natomiast... O czym tu tłumaczyć? No przede wszystkim o tym, aby było lepiej, a aby to, co mówią na przykład, nie wiem, media pozapolonijne, poza granicami kraju, aby Polacy, i to jest takie optymistyczne, bo piękny słoneczny dzień, dzisiaj temperatura ma przekroczyć 27 stopni, ma być bezdeszczowo.
Patrzyłeś na Dublin, nie na Warszawę. W Warszawie 16, popatrzyłem tuż przed porankiem, to proszę więc nie zapominać o sweterku, teraz jest 8 stopni
Ale
Celsjusza.
To, do czego my nawołujemy? Niech Polacy w kraju i w Irlandii, i w Stanach Zjednoczonych, wszędzie zaczną odbijać szacunek do samych siebie, aby politycy, którzy mówią o tych strzelankach, również mówili o tej gniazdowości, a my, abyśmy słuchali dobrej polskiej muzyki w polskich stacjach radiowych i niech Radio Wnet będzie przykładem dla innych. I myślę, że uśmiech na twojej twarzy, drogi Krzysztofie, ponieważ piosenka jest dobra na wszystko z legendarnego kabaretu Starszych Panów. Tym razem w wykonaniu Artura Goca, który wydał niedawno trzecią płytę, kilka piosenek na liście Polish Chart, a tytuł, proszę bardzo.
Piosenka jest dobra na wszystko.